Południe Polskiego Radia RDC. Studio pan Zbigniew Szczęsny, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Koalicja ateistyczna, no bo właśnie mamy taką godzinę ateistów. Ona już trwa od kiedy, panie Zbigniewie, tak to robimy?
Mi się wydaje, że od kwietnia.
Czy to już 9 miesięcy niedługo. Coś taka znacząca liczba się pojawia. I pan doktor Michał Kozłowski, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Musi pan dokładnie mówić do mikrofonu. O, właśnie. Redaktor naczelny Bez Dogmatu. Jakiś czas temu, już nie pamiętam, to był miesiąc, może troszeczkę dalej z hakiem taki miesiąc. Rozmawialiśmy o tym w ogóle, jak to było z tym ateizmem, jak to szło przez historię, przez wieki. No i pamiętam, że byliśmy na przykład w średniowieczu, starożytności. Tam pojawiły się takie osoby jak cynicy. To pan Michał Kozłowski o tym między innymi opowiadał. Diogenes Laertios, który robił takie rzeczy, że...
Nie, przepraszam, to nie Diogenes Laertios, to był Diogenes Synopy. Diogenes Laertios to opisał, jasne, to od niego wiemy. Tak. To muszę skorygować tak trochę po bardzo szkolarsku.
Dobrze. Bardzo dobrze. I co on na przykład? Właśnie taki przykład, jeszcze raz przypomnijmy tych cyników, to co oni robili takiego?
No, oni prowokowali. Właściwie nie mieli, jak mówię, nie mieli takiego programu, który moglibyśmy dzisiaj nazwać politycznym, natomiast uznawali, że bogowie nie istnieją, że to jest zawracanie głowy i że właściwie oni człowieka, to znaczy te instytucje, te idole bogów, one wszystkich nas są częścią tego całego aparatu, w tym państwa, gospodarki, oczywiście władzy, tak, które, no, można powiedzieć, językiem bardziej nowoczesnym alienują człowieka, powodują, że on zajmuje się w życiu wszystkim z wyjątkiem tego, co prowadzi do jego szczęścia.
Tak, to, i oni tak to mogli swobodnie to głosić, nikim za to krzywdy nie robił.
To jednak trzeba zaznaczyć, że jakkolwiek zdarzają się rozmaite prześladowania na różnym tle w Grecji, czy w Rzymie, to jednak zasadniczo panuje pluralizm ideowy. Nie ma takiego pomysłu, że starożytność w ogóle, że państwo będzie miało swoją filozofię. Swoją religię ma, ale ta religia państwowa, szczególnie ta starożytna, to jest taka religia, no, bez wielkiej doktryny filozoficznej i moralnej wokół, po pierwsze, a po drugie to jest też taka doktryna, która jest niezwykle pojemna. Oni są właściwie otwarci. No to wymyślił to Aleksander, prawda, kiedy się wyprawił na Azję, podbił ją i tam zaczął tych bogów lokalnych helenizować, to znaczy szukać ekwiwalentów, prawda?
I dołączać.
Albo dołączać, jak się jakiegoś nie dało. Tak,
Panie Zbigniewie, jakby tak dzisiaj to było, tak w ogóle tak byśmy podchodzili do religii, to panu by się podobało, czy nie?
Myślę, że w jakimś sensie mamy powrót też do takiego zachowania. Mamy w tej chwili coraz bardziej tak zindywidualizowane. Niektórzy uważają wręcz, że trybalizujące się społeczeństwo, w którym...
Trybalizujące, no, czyli?
Tak, czyli takie powracające w pewnym momencie do koncepcji małych grup zbliżonych swojej antropologicznej charakterystyce do plemion, prawda? Takich grup, które się integrują wokół może nie tyle ekonomicznych pryncypiów, ale takich właśnie światopoglądowych, stylu życia szeroko rozumianego. No i w ramach tych grup to jest obserwowane, prawda, że ludzie sobie bardzo eklektyczne takie systemy filozoficzno-religijne wytwarzają, które im doraźnie pasują, zmieniają też często je dla swoich tam doraźnych celów, nie tłumacząc się specjalnie, czemu to zrobili.
Takie późne układanki.
Takie luźne układanki, taki patchwork właśnie.
Znaczy mi się wydaje, że tutaj dwie rzeczy chciałbym dodać, bo sędzio się zgadzam i warto, żebyśmy myśleli trochę tym tropem. Myśleli tym tropem, że właśnie trochę wróciliśmy do czasów takiej późnej starożytności. Rzeczywiście, tak? To znaczy, nawet jeżeli mamy dużo kandydatów, którzy chcieliby stworzyć taką obowiązującą doktrynę filozoficzno-religijną państwa, to się jednak dzisiaj nie daje zrobić mimo prób tam, gdzie one są podejmowane i w zasadzie mamy pewną ofertę w tej dziedzinie, prawda? Mamy ofertę czy to ze strony psychologów, czy to ze strony joginów, czy to ze strony religii, chociaż one mogą być bardzo różne, bo niektóre są rzeczywiście patchworkowe, sympatyczne, całkowicie oddolne. No takie próby realizowania jakichś praktyk wspólnotowych, jakichś rytuałów, a inne potrafią też być, jak wiemy, te, co rekrutują na przykład młodzież do tego, żeby wyjeżdżała zaraz do Syrii i północnego Iraku, potrafią mieć charakter nawet złowrogi, ale tego fundamentalnego pluralizmu tak? Tego pluralizmu światopoglądowego, tej oferty, tak? Tej wielości, no to to jest jednak bardzo podobne do później, że jest jeszcze więcej tego.
A to tak, wszystko, a to przepraszam, że się wtrącę. Myślę, że warto sięgnąć, bo zostało wydane po polsku, to jest autor włoski, Michael Maffesoli, on się nazywa, i to jest taka książka Czas plemion, schyłek indywidualizmu.
On jest Francuzem, mimo tego włoskiego nazwiska. Tak.
I co, warto sięgnąć po to?
Warto sięgnąć, to jest taka.
Ale czy, co łączy te wszystkie propozycje religijne? Bo tak powiedzieliśmy sobie, one są od sasa do lasa, ale tam w ogóle musi być coś takiego jak Bóg, czy nie? W tych takich współczesnych.
Nie musi. Nie, no, nie, bo w ogóle nie. To jest bardziej kwestia. Ja bym powiedział, tam nie
rytuałów.
Ma.
Rytuałów.
To jest bardziej kwestia rytuałów. No, są nawet, znaczy, to jest oczywiście pewna zagadka, niech to antropolodzy religii rozstrzygają, czy może być w ogóle taka religia, która w ogóle nie ma bóstwa. No, w teorii to właściwie buddyzm taki trochę jest. Znaczy, są takie interpretacje, gdzie właściwie nie ma. No, ale praktyka oczywiście wygrywa. W buddyzmie też mają swojego małego Buddę, prawda, który jest obiektem kultu. Najczęściej, to nie we wszystkich. Są takie.
No dobrze, panowie, to... wróćmy. Była starożytność, później rozmawialiśmy o średniowieczu. Jeszcze przypomnijmy, tu jest takie zdanie pana doktora Michała Kozłowskiego, zresztą pan Zbigniew Szczęsny też tak uważa, w ogóle w średniowieczu nie ma ateizmu. Nie ma. Nie ma? Trzeba powiedzieć, nie kiwać głową.
No, mi nie wiadomo.
Nie, no, ja tutaj też nie badałem tej sprawy osobno, no, ale musimy tak, znaczy, idąc tym tropem właśnie dalej, to znaczy wszelki pluralizm światopoglądowy w średniowieczu zasadniczo znika. Dlaczego zasadniczo? No, dlatego, że on jest, ponieważ praktycznie zawsze jest ktoś, kto kontestuje obowiązujący porządek, ale z pozycji herezji, czyli on właściwie proponuje nową, prawdziwą, to znaczy konkurencja o zajęcie tego centralnego miejsca w tej panującej doktrynie, prawda? Natomiast takiego swobodnego pluralizmu to po prostu nie ma. Ani w tej wersji greckiej, tak, tej bizantyjskiej, ani tej zachodniej. No, Zachód przeżywa po upadku Rzymu tak głęboki kryzys, że tam trudno mówić o ateizmie, bo też trudno mówić o w ogóle jakiejś bardziej zorganizowanej myśli, tak, poza kościołem. No, na wschodzie nie jest tak źle, ale tak, coś takiego się dzieje.
I później jest Kartezjusz.
Właśnie, ponieważ skończyliśmy...
Tak, za szybki przeskok?
A nie, może być.
Skończyliśmy naszą audycję...
Panie Zbigniew, proszę z tym telefonu, jakby pan go odłączył, bo mnie tak to
ale
strasznie rozprasza.
Ja właśnie z niego chciałem przeczytać, bo tutaj sobie zanotowałem z naszego znakomitego Władysława Tatarkiewicza o Kartezjuszu taką notatkę, która podsumowuje troszeczkę to, co chcieliśmy powiedzieć na koniec poprzedniej audycji. A mianowicie, cytat. Życie zostało przesunięte do sfery przedmiotów materialnych i pojęte jako proces czysto materialny. Dusza zaś, straciwszy łączność z życiem, straciła zarazem łączność z ciałem i wytworzył się radykalny dualizm duszy i ciała. Zachowanie człowieka robi wrażenie, że dusza i ciało nie tylko złączone są w nim, lecz także oddziałują wzajem na siebie, ale znów założenia Kartezjusza nie pozwalały przyjąć, by dusza mogła cokolwiek zmienić w przebiegu cielesnym, a ciało w duchowym. W efekcie powstało szczególne napięcie między filozofią oświeceniową a poglądami Kościoła. Kartezjusz ujawnił trudności zrozumienia stosunku duszy i ciała, ale trudności tej nie rozwiązał. Będą to usiłowali uczynić jego następcy.
Czyli co zrobiła Kartezjusz?
Może tak, ja bym powiedział, już nie
wdając. Zacznijmy od początku. Była ateistą, czy nie?
Nie, absolutnie nie była ateistą. Tak naprawdę nie wiemy, do jakiego stopnia w ogóle był prawomyślny. To jest w ogóle ciekawy przypadek w historii, bo zdaje się, że on wcale nie chciał być takim rewolucjonistą. To znaczy, Kartezjusz raczej uważał, że cała dotychczasowa filozofia potrzebuje nowej podstawy. Nie tyle nowych wniosków, tak? Szczególnie nie w odniesieniu do urządzenia społeczeństwa. Tego nie zajmowało. Natomiast uważał, że coś z tymi podstawami jest źle. A dlaczego mówimy, że on jakby wszystko zaczął? No bo rzadko właściwie o nim wspominamy w tym kontekście. Mówimy o Newtonie, o Galileuszu, jako o tych, którzy zaczęli rewolucję naukową. Ale to jednak pojęciowo był Kartezjusz. Dlaczego? No właśnie to, co kolega tutaj przeczytał. To znaczy, że on zdefiniował całą naturę, całą przyrodę, łącznie z ludzkim ciałem, czyli z istotami żywymi, jako taką dziedzinę, którą można poznać, zinterpretować matematycznie z jednej strony i z drugiej strony w kategorii tylko przyczyn i skutków. Czyli tak, nie ma tam pneumy, nie ma poruszeń, nie ma tchnień. Tak, to więc stworzył naturalistyczną wizję świata, no i jeszcze całą ją opisał na układzie współrzędnych, tak? Ten, który się w szkole mamy, to on wymyślił ten układ współrzędnych i to można powiedzieć, banał jakiś, prosta rzecz. Nie, nie, to nie była prosta rzecz. On tym samym pokazał równoważność, prawda, arytmetyki i geometrii i pozwolił potem Newtonowi jego prawa kinetyki, tak, jego prawa ruchu, których też się uczymy w szkole, on miał gdzie ten ruch umieścić, ten Newton, żeby te prawa sformułować, no bo tutaj była już ta mapa świata.
Czyli Kartezjusz to zrobił, jakby oddzielił Boga od, znaczy duszę od ciała, tak to zrobił?
Można by przyjąć w takiej uproszczonej interpretacji, że no, był jednym z pierwszych, którzy zaczęli patrzeć na przyrodę jako na indywidualny przedmiot badania, który będzie posługiwał się zupełnie innymi metodami niż teologiczne.
A Bóg był mu potrzebny cały czas?
Gdzieś, no, ja nie sądzę, żebyśmy mieli tutaj do czynienia z jawnym odrzuceniem Boga, ale został przesunięty...
Nie tylko, znaczy, można powiedzieć, to jest paradoks, ale tak się często myśl ludzka się tak rozwija. To był paradoks, bo właściwie Kartezjusz Boga postawił w centrum swojego systemu, ale to centrum znajdowało się na zewnątrz wiedzy. To znaczy uczynił z Boga gwaranta tego, że nasz rozum w szczególności, a także nasze zmysły się nie mylą. On powiedział tak, właśnie nie możemy mieć gwarancji co do tego, że one są nieomylne, ani nasze narzędzia poznawcze, to gwarantuje Bóg. Ale ponieważ on to już zagwarantował, to Boga nie potrzebujemy już do poznania. W żadnej mierze.
A do czego go potrzebujemy?
No właściwie do niczego. I to się okazało, tak? To się okazało, to nie była jego intencja, ale okazało się, że skoro cała filozofia przyrody, w tym antropologia, może być nauką naturalną, uprawianą zupełnie poza objawieniem, czyli poza tym, co napisane w tych książkach, które uważane były i są za święte, ale także poza samym pojęciem Boga, to nie potrzebujemy już tego, prawda? To bardzo szybko się okazuje, oczywiście oni rezerwują dla Boga miejsce. Miejsce on, tam gdzieś jest, on ale miał, on już nie panuje nad tym całym światem.
A on miał kłopoty, czy nie?
No, miał, został, że tak powiem, bardzo mocno szykanowany. Skończyło się jego ucieczką do Sztokholmu, na dwór szwedzki. Gdzie zmarł? Z zimna.
No ale to odwiedzka do Sztokholmu to było zaproszenie od szwedzkiej królowej. Tak. Oczywiście Szwecja była protestancka, co nie oznaczało bardziej liberalna, ale była już pewna konkurencja o głośnych filozofów. Życzyłbym sobie takiej konkurencji także dzisiaj.
Następny pan to Spinoza, rozumiem. Taki, o którym warto powiedzieć. No i co ten Spinoza, jeżeli chodzi o ateizm? Takiego wniósł. No,
ten to wreszcie ateistą był z prawdziwego zdarzenia, choć i w tej sprawie istnieje pewna kontrowersja interpretacyjna. Dlaczego? No bo Spinoza z reguły pisze o Bogu. Tylko, że używa tego Boga wymiennie z terminem substancja, bądź wymiennie z terminem natura. Jest to określenie słynne Spinozy Deus sive natura, Bóg, czyli natura.
On zresztą wywodzi się z takiej jakby innej części religijnej, tak?
To znaczy tak, to w ogóle warto zaznaczyć, chociaż jesteśmy ateistami, to jednak możemy zdać sprawę z tych. To jest chyba, znaczy nie, to jest pierwszy Żyd, który wkracza w filozofię europejską, bo w arabskiej oni byli, tak? To pierwszy Żyd, który wkracza, ale on opuścił wcześniej swoją wspólnotę. To jest fundamentalne wydarzenie, proszę Państwa, bo poza filozoficzne, ale Spinoza opuścił wspólnotę żydowską, został się wyklęty. Nie wiemy do końca dlaczego, no ale wiemy, że miało to związek z jego poglądami i on nie przystąpił do żadnej innej wspólnoty, czyli był po prostu, no wtedy był też bezprizorny, bo wtedy status prawny zależał od naszej religii. On został w tym sensie pierwszym bezwyznaniowcem, głośnym bezwyznaniowcem, który pisał i mówił jako bezwyznaniowiec.
Popołudnie Polskiego Radia RDC, a tak dokładnie to trwa teraz godzina ateistów w studiu. Ateiści Zbigniew Szczęsny, witam serdecznie.
Witam Państwa.
Z Koalicji Ateistycznej pan dr Michał Kozłowski z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Redaktor naczelny Bez Dogmatu. Teraz tak w ogóle będę przedstawiał gości. Ateista, katolik, muzułmanin i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że to jest takie... I jeszcze głosował na tego, a tego i zarabia tyle i tyle. Takie najważniejsze rzeczy, które są takie...
Tylko problem polega na tym, że ludzie się przedstawiają, prawda, jako, ale na przykład w Niemczech, jak się pan zapyta, katolik czy protestant, to najprawdopodobniej nawet ateista panu odpowie właśnie, plasując się w tej dychotomii, bo tam ludzi chodzi o to, z jakiej się wychodzimy części Niemiec najczęściej. Tak, czy z jakiej tradycji po prostu.
Z Katowic.
Tak, prawda? Więc to czasem znaczy różne rzeczy.
Idziemy sobie przez tą historię ateizmu. Był ten Diogenes, był Kartezjusz, był Spinoza. Ale Spinoza jeszcze nie do końca. Co z tym Spinozą? Tak naprawdę, żeśmy go tylko dotknęli.
Znaczy ja może powiem, zamiast tak się wgryzać w tę filozofię złożoną dosyć, może trochę na dzisiejsze czasy w ogóle, już archaiczną, chociaż ma do dzisiaj swoich tam zwolenników, ale chciałem powiedzieć coś innego, bo to jednak było, to ze Spinozą zaczyna się ruch społeczny bezbożników i ateistów, reformatorów, bluźnierców, oświeceniowców i republikanów. I on jest tam bardzo ważny. Jego książki są... To właściwie niedawno historycy dopiero odkryli. Jonathan Israel wydał kilka lat temu taką dużą książkę, Radykalne oświecenie właśnie, Spinoza i XVII wiek. I on tam pokazuje, że ludzie, to ta, właśnie ta burząca się opinia publiczna dokonywała cudów. Mianowicie, ponieważ Spinoza, no była cenzura i on był zakazany, no to na przykład drukowano jego książki, jego etykę z okładką książki kucharskiej. Aha. Żeby w ten sposób można ją wszędzie przewieźć, ale były też inne metody. Na przykład dobry autor, pobożny, prawomyślny autor, mógł napisać recenzję ze Spinozy, odsądzając go od czci i wiary. Jako bełkotliwego, bezecnego, ale przy okazji omawiał, co ten miał do powiedzenia. Cenzor to klepał, a myśl szła w świat. I to, ten XVII wiek, to były na zachodzie Europy, niestety myśmy właśnie wypadli z obiegu wtedy. Właśnie w ten sposób budowała się ta wywrotowa.
Ale myśmy wypadli z obiegu? Tak słówko, tylko jak słowem. Panowie, czemu myśmy wypadli z obiegu?
No to jakby zaczyna się ten proces upadku Rzeczypospolitej i takiego zamknięcia, bo Europa przeszła po traktatach westfalskich, prawda, po wojnach, po wojnie 30-letniej, no taką stabilizację, podział wpływów między protestantyzm a katolicyzm. Natomiast w Polsce, no jak wiadomo, ten protestantyzm nigdy tak nie zagościł. Został bardzo szybko...
Znaczy został wyrugowany właściwie, tak. Prawda? Chociaż on miał znaczenie, bo to nawet wśród przyjaciół Spinozy znajdują się socynianie, którzy czerpali inspirację i czasami to byli po prostu ludzie, którzy emigrowali
spośród naszych Arian, tak? Faust, Socyn, prawda, założyciel właściwie wspólnoty
ariańskiej. Prawda, jak miałbym to jakoś potwierdzić. Powiedzmy jeszcze o Spinozie, co on zrobił, co on, tak jak ten Kartezjusz, rozdzielił ducha i materię i powiedział, że ten duch to niech tam się gdzieś buja, ale on nie jest nam specjalnie potrzebny, bo my już sobie sami z tą materią jakoś poradzimy. To Spinoza co zrobił?
Spinoza powiedział, że duch i materia to są po prostu dwie monety tej samej, dwie strony tej samej monety. Krótko mówiąc, to nie, tak naprawdę to jest, możemy ujmować świat w sposób materialny, ale zarazem pojęciowy, prawda? I to jest nierozdzielne. Nie ma czegoś takiego jak oddzielony duch od ciała. Nie ma, krótko mówiąc, software'u bez hardware'u dla Spinozy. Tak?
A Bóg?
No, a Bóg to wszystko jest. To jest cały świat rozpatrywany pod pewnym względem.
A natura?
A natura, no właśnie, natura to wszystko, co nas otacza i to wszystko, czym my jesteśmy. Tak? Znaczy człowiek nie
strasznie
jest...
Strasznie to skomplikowane, panie Zbigniewie. Czyli co z tym Bogiem po prostu? Ateista? Nie, ateista to mi się wydaje, że nie ma Boga, kropka.
Ateista to ateista. Mówimy o jednak pewnej historii idei. Prawda? I tutaj ja przytoczyłem w przerwie taką mało znaną może historię. Jest kilka takich dowodów tak zwanych na istnienie Boga, z których najczęściej wymieniane są tak zwane tomistyczne. I one są trywialne. Natomiast taki ciekawy dowód podał znany logik Kurt Gödel, znany tam z takiego słynnego twierdzenia Gödla dotyczącego...
To jest który wiek?
XX. No i co ciekawe, prawda, ten dowód logicznie jest poprawny, tylko że właśnie z niego wynika, że gdybyśmy chcieli sformułować taki byt, który ma te cechy, które jakoby miał mieć Bóg, to tak naprawdę dotyczy ta rozmowa całego pojmowanego przez nas wszechświata, prawda? Że to tak naprawdę to wszechświat jest tym, co nas stworzył, ten wszechświat jest tym, co nas wypełnia i to my go możemy wypełnić.
Czyli chodzi o nastawienie tak naprawdę.
Chodzi raczej o to, że no, ten... Zaczyna się ten problem, który potem właśnie Feuerbach rozwijał.
Wcześniej.
To znaczy po Spinozie oczywiście, ale przed Gödlem, jasne. Że kiedy rozmawiamy o Bogu, to tak naprawdę, jeżeli przyjrzeć się temu filozoficznie, to tak nie wiemy, o czym rozmawiamy, bo brakuje pewnej ostrości pojęciowej, która by pozwalała ten przedmiot dyskusji skonkretyzować. I Feuerbach właściwie stwierdził jeszcze powiedzmy 830 rok bodajże był, że mamy tutaj do czynienia z taką sytuacją, którą potem profesor Barbara Stanosz jakby tutaj nam przybliżyła w Polsce, że to pojęcie jest tak nieostre, że nie można rozmawiać w racjonalny sposób o tym, czy Bóg jest, czy go nie ma, bo
najpierw... Bo nie wiemy, o czym mówimy. Na najkrócej rzeczywiście to powoduje dodatkowe zamieszanie w kwestii ateizmu. Dlatego, że tak poprawnie to należałoby w takim razie to stanowisko, które jest bardzo radykalne w kwestii istnienia bóstwa. Nie uważa tam się, że bóstwa nie ma, tylko uważa się, że to w ogóle nie wiadomo, co to nawet jest.
Nie ma o czym gadać.
Nie ma w ogóle o czym mówić. I to stanowisko jest ściśle rzecz biorąc agnostyczne. Tak? No bo w końcu to się niczego nie wypowiada, nie wypowiada się słynnej tezy o nieistnieniu, wypowiada się tylko tezę o niezrozumieniu tego, o czym właściwie mamy dyskutować, ale oczywiście tak naprawdę to stanowisko jest w takim powszechnym, publicznym rozumieniu, to jest takie najmocniejsze stanowisko ateistyczne. Tak? To nawet nie podlega tutaj negocjacjom ta kwestia z punktu widzenia rozumu, czy z punktu widzenia nauki, bo nie wiemy, jak o tym dyskutować.
Czy możesz wierzyć sobie w co chcesz, prawda? Możesz wierzyć. Nie, rozmawiać będziemy tylko o tym, o czym możemy
mówić. To znaczy wierzyć możesz co chcesz, w tym sensie, że to jest legalne. Tak? Znaczy, nikt tego nie zakazuje. Natomiast jeżeli twierdzisz, że twoje wypowiedzi na temat bóstwa mają sens, że są intersubiektywne, bądź mają wartość poznawczą, mają wartość naukową jakąkolwiek, no to nie mają jej. Tak? Znaczy, to jest istota tego stanowiska. Nie mają żadnych.
Nie są zdaniami o wartości logicznej.
I to jest mniej więcej początek XIX wieku, rozumiem? Europa Zachodnia.
Nie. Te pomysły w ogóle to się zrodziły już po rewolucji logicznej, po Fregem, w ramach pozytywizmu logicznego, kiedy w końcu zdefiniowaliśmy sobie jakoś tę logikę. Tak? W ogóle, to znaczy, jakie warunki muszą spełnić wypowiedzi, żeby można...
Jaki to jest czas mniej więcej?
No ta rewolucja się zaczęła pod koniec XIX wieku, na początku XX wieku i oczywiście cały czas ta szkoła pozytywizmu logicznego jest bardzo potężna.
Bo pan wcześniej, panie Zbigniewie, powiedział 1830 rok.
Feuerbach ujmował to może nie w taki analityczny sposób, tylko w takim języku przedniczańskim, można byłoby powiedzieć, trochę metaforycznym, trochę balladowym. Ale do tego się to sprowadza.
Bo ja tylko chciałem to zestawić z tym, że u nas w tym czasie jest powstanie listopadowe, prawda, i mamy jakby taką historię w Polsce, jeżeli chodzi o to, a tam ludzie zastanawiają się nad poważnymi sprawami tego typu. W Polsce też to było, czy nie?
No w Polsce w tym okresie, no listopadowe to może nie, bo trochę później na styczniowe, no to mieliśmy jednak Henewrońskiego, prawda?
No mieliśmy Cieszkowskiego, tak, no to są, ale wie pan co, ale w tym okresie to, w tym tomecie, który nas interesuje, to raczej niewiele, mimo że byli filozofowie nawet, którzy mieli pewne znaczenie, ale no, mieliśmy przede wszystkim naszą szkołę lwowsko-warszawską, która co prawda nie była cała i bez wyjątku ateistyczna, no ale co z tego środowiska właśnie wywodziły się te, no, wywodzą się takie argumenty, no, o których mówiłem właśnie, tak? Że tutaj nie ma o czym mówić, nie ma...
A Nietzsche to ateista, dyskutować. Czy nie? Jak to z nim było?
No, ateista, jakby to powiedzieć. Znaczy, Nietzsche jest ateistą, bo tak pisze. I nic nie wskazuje na to, żeby nie był ateistą. Przy czym mamy pewien problem z Nietzschem, taki, że chociaż jest to autor, moim zdaniem, nie wszyscy koledzy by się ze mną zgodzili, który ma ważne rzeczy do powiedzenia, także filozoficznie, to jednak jest to ktoś, kto zrywa z tradycją takiej zdyscyplinowanej wypowiedzi filozoficznej, metaforyzuje, a jego największe zasługi dotyczą filozofii kultury. On jest autorem tej tezy o śmierci Boga. Śmierć Boga, można powiedzieć, cóż, dla uszu chrześcijanina rzecz oczywista, no bo w końcu, tak? I on właściwie tym grał, no ale żeby Bóg umarł, to musiał istnieć, prawda? A dla niczego to tak stawiać sprawę, to właściwie nie mówić nic interesującego. Bóg to jest pewna forma życia pewnych wspólnot ludzkich, tak? Kiedyś był potrzebny do życia tym wspólnotom, które już minęły. Dzisiaj, dzisiejszemu społeczeństwu nie tylko nie jest potrzebny, w ogóle nie jest możliwy. On umarł w naszych społeczeństwach. To jest tego rodzaju...
W sensie antropologicznym. Jest nieistotny.
Dla ludzi jest nieistotny. O to chodzi. Nie ma czym sobie zawracać głowy.
I wydaje mi się, że Nietzsche tutaj miał jednak dość fenomenalną intuicję, bo o ile bylibyśmy wielkimi optymistami, gdybyśmy wierzyli, że ateiści po prostu trafią ze swoimi argumentami do ludzi religijnych czy ludzi wierzących, no to oczywiście tak to prosto w historii nigdy nie jest, tak to nie przebiega. Natomiast on zdetektował, nazwał inny proces, właśnie ten proces sekularyzacji, który polegał na tym, że wie pan, my tu sobie rozmawiamy o ateizmie, jest miło, ale teraz właściwie to troszkę wróciło za sprawą współczesnych debat odgrzanych zresztą przez ateistów, przed Dawkinsa et consortes, ale 20 lat temu tak we Francji usiąść w radiu i mówić o Bogu, czy o ateizmie, to byłoby w złym tonie, o takich rzeczach się już nie rozmawia. Owszem, można poczytać sobie w XVIII wieku, jak to było, można w mowie zależnej to wyrazić, ale to jest naprawdę nieinteresujący temat, tak? O tym się nie dyskutuje i to...
Ale dlaczego? Dlatego, że to już jest załatwione, czy o co chodzi?
No właśnie, to jest dlaczego o pewnych rzeczach mówimy w pewnych epokach historycznych, uważamy je za ważne, a o innych nie, to jest trochę tajemnica procesu historycznego, ale moim zdaniem to jest raczej, ja nie mogę tego do końca wyjaśnić, są różne wyjaśnienia.
Ale jakby to porównać, jakby tam pan powiedział, że tam jeszcze 20 lat temu, jak we Francji byśmy toczyli taką rozmowę w radio, to byłoby to właśnie takie Genua po prostu, to do czego by to porównać? Takiej rozmowy, której dzisiaj w zasadzie no, też nie należy prowadzić.
W realiach naszych tutaj polskich, no nie wiem, no gdybym chciał przywrócić jakieś takie, no właśnie dyskurs Stańczykowski, no też ja mam, no nie bardzo wiadomo, co zrobić.
Czy to jest jakoś porównanie do rozmowy o gender? Bo ja już trochę mam po prostu powyżej...
Ale o gender wszyscy chcą rozmawiać.
Ale to jest właśnie takie, że jak już coś się wie na ten temat, czy masz jakieś zdanie, to właśnie to jest takie, że to już po co o tym rozmawiać? Po prostu,
no a nie, to ten element oczywiście
to
był.
To jest ten taki, że...
Drugi element, który jest tutaj wyjaśnieniem, to jest jednak ten proces, o którym pisali socjologowie, bardzo istotne, bo to jest prywatyzacja religii, z którym zresztą wszystkie religie bardzo mocno walczyły. I teraz można powiedzieć, prywatyzacja religii rzeczywiście jest trochę terminem sprzecznym wewnętrznie. Dlatego, że no, jeżeli uznamy tę rację etymologiczną, ja się nie będę upierał, że to jest jedyny, ale rzeczywiście no, religia znaczy więź. Tak? Religia to jest wspólnota, więc rzeczywiście prywatyzacja, czy nawet uintymnienie powoduje to, że z punktu widzenia przynajmniej socjologicznego czy historycznego, to już nie wiemy, jak to ugryźć. Czy to dalej jest religia, czy istnieje religia prywatna? No raczej prywatnej nie.
Panowie, to jak to jest z tym współczesnym ateizmem? Darwina już sobie darujemy, czy nie? Jeszcze po drodze?
Dwa słowa by wypadało powiedzieć, prawda? Bo jednak jest to taka postać, która znowu po raz kolejny w tych naszych takich rozważaniach no, jednak wstrząsnęła społeczeństwo, prawda? To nie jest trywialne to, co on zrobił, bo jak wspomnieliśmy,
to jest który wiek, Darwin
to jest koniec XIX wieku. Mhm. Więc mamy do czynienia z jego pracą, którą się bardzo długo wahał publikować, prawda, o powstawaniu gatunków, bo on wiedział, że opublikowanie tego wstrząśnie tą całą rzeczywistością poukładaną, konserwatywną wtedy jeszcze bardzo, ale wyrastała nowa grupa społeczna, burżuazja, która szukała swojego etosu. No i ten etos znalazł potwierdzenie w darwinizmie, prawda? Od tego się też potem mówi darwinizm
społeczny. Czyli w czym tak konkretnie?
No, że najlepiej dostosowani przeżywają, prawda?
No nie, ale to jednak nie była teza Darwina, że dostosowani tak, ale nie najsilniejsi. A dostosowany to jest ten, który po prostu miał szczęście w tej loterii, którą przyroda nam zgotowała, więc ale ja bym nie łączył darwinizmu społecznego z samym odkryciem Darwina, czy one się łączą historycznie, tam jest wiele zagmatwanych problemów.
Chciałem powiedzieć, że jakby o ile tak, to się zbiega z pewną zmianą właśnie społeczną, że ta recepcja poglądów Darwina była dosyć życzliwa ze strony powstającej wtedy burżuazji i całkowicie odrzucona przez klasę wtedy najbardziej znaczącą, przez arystokrację taką postfeudalną.
No i przez kościoły. I oczywiście też była przyjęta, to warto w tym miejscu podkreślić, bo oczywiście młodsi słuchacze mogą nie pamiętać, przez także powstający w tym czasie ruch robotniczy, który też zasadniczo uznał, że to jest wreszcie naturalne wyjaśnienie pochodzenia człowieka. A dlaczego to jest takie ważne?
No właśnie.
Ta rewolucja pojęciowa Darwina. Na czym ona polega? No, ja myślę najkrócej tak. Myśmy tak naprawdę, my wszyscy ateiści, do Darwina to trochę blefowaliśmy. To znaczy, brakowało nam, może nie tyle blefowaliśmy, mieliśmy dobre argumenty, ale brakowało nam jednego istotnego, jakiegoś pomysłu na to, jak wyjaśnić to, że ludzie są tak skonstruowani, że mają oczy, żeby widzieć, że mają uszy, żeby słyszeć, że mają nogi, żeby chodzić, prawda? Skąd się to wszystko wzięło? Przecież to wszystko wygląda tak, jakby wyszło spod ręki artysty, czy myślnika, kogoś, kto zaplanował, tak? To wyraźnie nie jest chaotyczne. Były różne teorie, jak się porządek wyłania z chaosu, ale tak naprawdę to wszystko były czyste spekulacje. A Darwin pokazał, a jeszcze nie znał nawet genetyki Darwin, nie wiedział jaka jest jedna, ale powiedział, pokazał nam zasadę właśnie, że istnieje coś takiego jak dobór naturalny, który powoduje, że to pojawia się taka kauzalność w przyrodzie, która powoduje, że właśnie tak, że wykształcają się takie skomplikowane stwory, mimo że nikt ich nie zaplanował.
Panowie, bo tak zbliżamy się do końca, mamy jeszcze 8 minut i teraz o ten współczesny ateizm, bo tak jak tutaj państwo, nasi słuchacze, słuchali wiadomości, muzyki, to powiedzieliście o tym mi tutaj w studio, że ten współczesny ateizm to jest tak różny, że nawet można powiedzieć, że nie ma specjalnie czegoś wspólnego. No to jak to?
No, jakby mówi się o nowym ateizmie, mówi się o starym ateizmie, mówi się o postnowoczesnym ateizmie. Faktycznie mamy do czynienia z pewnym takim zróżnicowaniem, które najprościej byłoby powiedzieć, że mamy ten cały ruch zainicjowany przez Dawkinsa, Sama Harrisa i konsortes, który w bardzo ostrych słowach przywrócił właśnie taki ewolucyjny dyskurs.
To ja zapytam, proszę tak, co to jest ten nowy ateizm?
To jest właśnie nowy ateizm, to jest Dawkins.
Czyli co?
Czyli ateizm, który bierze jeszcze raz teorię ewolucji i współczesne odkrycia naukowe i próbuje zbudować tezę, że nie ma możliwości pogodzenia tego, co wiemy w ramach naszej ustaleń wiedzy racjonalnej, naukowej, z tą całą taką jakąś narracją religijną i że religia...
Czyli że wiedzy, jest... to, co wiemy z nauki, jakby nijak się ma do tej teorii, którą mamy ze stworzeniem
nie
dość,
że nijak,
i całą
ale
historię.
Tak naprawdę, że właściwie
tak,
jest
że nauka
wykluczające.
Wyklucza to
że
tak
to wyklucza.
A stary ateizm, co to jest?
Stary ateizm to jest taki, który może bym tak powiedział, że tego Boga tak raczej usuwa w taką no taki niebyt trochę.
Czyli że nie mówimy o nim, nie tak, potrzeba. A post jeszcze co tam jest?
A teraz mamy do czynienia, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, z jakimiś takimi ruchami, które próbują, bym powiedział, godzić dla takich pragmatycznych celów, czyli osiągnięcia jakichś takich społecznych korzyści. Próbują, bym powiedział, godzić ludzi lekko wierzących z tymi, którzy są gotowi, że tak powiem, przyznać w swoim ateizmie, że jest takie to pojęcie przez Golda wprowadzone, prawda, że to są rozdzielne magisteria, aha, że mamy do czynienia...
I po co oni tak to robią?
Z pragmatyzmu, bo chcą na przykład pomagać ludziom, prawda? No i samo w takich izolowanych grupach ani ateiści, ani zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie są te wspólnoty religijne bardzo zróżnicowane, no nie byli w stanie skutecznie działać. Okazało się, że na przykład na kampusach uniwersyteckich mogą lepiej funkcjonować i pomagać uboższym kolegom, kiedy są w takich, jak Jehowi, dwójkach.
No tak, ale jeszcze może powiedzieć, że jest jeszcze jeden rodzaj ateizmu. Ja nie wiem, czy go można określić aż nurtem, ale jest coś, także coś takiego, żeby już włożyć kij w mrowisko, jak ateizm klerykalny.
Konfesyjny.
Po prostu, tak jak Basia mówiła, Stanusz, konfesyjny. To znaczy, to się wyraża w takiej formule, która jest specyficzna dla Polski, być może, ale nie sądzę, myślę, że gdzie indziej, że nie została mi udzielona łaska wiary, co oczywiście nie bardzo się to poddaje logicznemu rozbiorowi, to zdanie, ale no właśnie, co się za tym kryje? Przekonanie, że religia jest niezwykle pożyteczna i że jest takim rodzajem praktyk czy wierzeń, które właściwie mają niezastępowalną, absolutnie unikalną
wierzyć,
wartość społeczną.
Ale nie dostałem takiej łaski i w związku z tym co?
Niekoniecznie. Znaczy to jest taka formuła, nie? Nieudzielana została mi łaska wiara. Znaczy ja nie wierzę, ale no to jest taka metafora dla powiedzenia. Ja nie wierzę, ale uznaję religię za prawomocną społecznie, jej miejsce w społeczeństwie i roszczenia uznaję do, no to zależy od stopnia, do pewnego stopnia za prawomocne ze względów pozapoznawczych. Całkowicie, tak? Znaczy nie odnoszę się do tego. To całkiem jest potężny nurt. No, można powiedzieć, Leszek Kołakowski, tak? Zaliczał się do takiego
czyli
właśnie.
Nie ma Boga, ale religia jest w porządku, bo ona organizuje świat tam na różne sposoby, zapewnia różne tam potrzeby ludziom, zabezpiecza czytaj. A pan, panie Michale, tak kończąc, to jakiego rodzaju jest pan ateistą?
Ja tu takim jestem skromnym.
To znaczy?
Znaczy, wie pan, co do istnienia, to raczej jestem bliski nawet pozytywistom logicznym, to nie ma chyba specjalnie o czym mówić, no ale jeżeli przejmiemy perspektywę niczańską, czyli powiemy, że jest to właśnie pewna metafora, pewien idiom dla sposobów życia, organizowania świata i wyobraźni społecznej, no to oczywiście jest o czym mówić. I teraz pytanie dla takiego ateisty zaangażowanego, no bardziej jak kolega niż jak ja dzisiaj, to jest pytanie, no czy jakie są skutki społeczne religii? I pod tym względem ateiści właściwie, no to pytanie nie należy do dziedziny ateizmu. To jest pytanie z zakresu nauk społecznych właściwie. Dokładnie. Tak? I no, ja uważam, że religia nie przynosi zasadniczych korzyści, tak? Ale to nie znaczy, że w każdej wersji musi być bardzo szkodliwa.
Czyli pan jako ateista może w ogóle uprawiać coś takiego jak krytykę religii i opowiadać o różnych takich nie najfajniejszych aspektach religii, tak?
Mogę, chociaż też nie zgadzam się z tym, że ludzie religijni przez sam fakt, że się za takich uznają, muszą być wyłączeni ze wspólnoty komunikacyjnej ludzi rozumnych. Chociaż na te tematy nie da się z nimi dyskutować.
A nie jest panu tak czasem smutno, jak pan sobie myśli o przyszłości, tej śmierci i tak dalej? Nie.
Wie pan, to tutaj gryziemy to z różnych stron, ale zdaje się, że badania, do których oczywiście jestem sceptyczny, bo takie rzeczy jest trudno zbadać, nie pokazują, że zasadniczo fakt przynależności religijnej czy wyznawania pewnego poglądu na temat tego zasadniczo zmienia ten dyskomfort naszej skończoności, że umrzemy.
A pan, panie Zbigniewie, jakim jest tym ateistą?
Ja jednak się skłaniam do tych nowych ateistów, czyli właśnie tego takiego dosyć radykalnego nurtu. Argumenty strony religijnej właśnie wychodzące bądź z tego, że no nie potrafimy tak do końca naprawdę zaprzeczyć istnieniu Boga, no nie potrafimy też tak do końca wykluczyć istnienia elfów, krasnoludków, no po prostu jest to taki...
Czyli o co pan walczy, panie Zbigniewie?
Ja walczę o świeckie państwo, prawda? Czyli o państwo, w którym organizacja społeczna, dostęp do pewnych zasobów, usług, sposoby wydawania pieniędzy są w mniejszym albo nawet bardzo dużo mniejszym stopniu zależne od tego politycznego wpływu środowisk religijnych.
No i też bardzo ważna jest edukacja. To znaczy trzeba to jednak zaznaczyć, że katecheza nie jest lekcją w sensie zdobywania wiedzy. Chociaż przy okazji zdobywa się jakąś wiedzę, no to jest oczywiste, wszystkie tego typu praktyki.
No ćwiczy się różne rzeczy też. Ćwiczy
różne rzeczy, ale no i to jest też uważam za wielką szkodę jako filozof. To znaczy, że nawet już nie tyle, gdzie ona się odbywa, to jest sprawa bardzo polityczna, ale że ona jest konsekrowana jako prawomocna wiedza w praktykach
tak,
edukacyjnych.
Biologia, chemia, fizyka
tak, no,
i nauka
to jest
religii.
Godne ubolewania i ma to złe skutki.
15:59, panowie, musimy kończyć.
Dziękuję
państwa
bardzo.
Gościem był pan Zbigniew Szczęsny, Koalicja Ateistyczna i dr Michał Kozłowski z Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, redaktor naczelny Bez Dogmatu.